coś tam może.
Dobra, idzie, tu idzie. Tutaj idzie. Dzisiaj jest 29.
Nie, 30.
30 maja, tak, przepraszam. 30 maja 2018 roku. Ja się nazywam Mateusz Gigoń i rozmawiam z panem Mariuszem Kresą. I bardzo proszę opowiedzieć mi swoją historię.
Ja lubię może nie opowiadać swojej historii, tylko lubię, jak mi ktoś zadaje konkretne pytania, odpowiadam.
Dobra.
Bo tak to dobrze, nie, to mogę mówić nie na temat.
Dobrze, to ja chciałbym zapytać pana o... czy mógłby pan powiedzieć coś o sobie, jakby sprzed czasów solidarnościowych? Co pana jakby doprowadziło do momentu, że pan zdecydował, wstępuje do Solidarności Walczącej, że jestem po tej stronie, a nie po tamtej?
Ja nigdy nie byłem w Solidarności, bo byłem za młody. W 80 roku miałem 15 lat. Mhm. I działałem w strukturach młodzieżowych, opozycyjnych.
Mhm. Przedstawię tą kamerę troszkę.
A polityką się zacząłem interesować po sierpniu 80 roku. Ja zacząłem uczęszczać na różne wykłady, zaopatrywać się w różne wydawnictwa bezdebitowe. Może tego ktoś nie pamięta, ale kiedyś istniała cenzura, nie? Za PRL-u nie można było wszystkiego pisać, mówić, bo istniał urząd cenzorski, gdzie trzeba było wszystkie publikacje po prostu dawać do kontroli tego urzędu. Tam odpowiednie jakieś nieprawomyślne według komunistycznej władzy treści były usuwane, nie? Albo było usuwane całkowicie, albo były poszatkowane, nie? A ja chodziłem do regionu Solidarności i tam się zaopatrywałem w różne wydawnictwa, książki, przeważnie o tematyce historycznej, i tak po prostu w wieku szkolnym, w średniej szkole w ten temat mnie wciągnął, nie? A potem wybuchł stan wojenny, no i wiadomo, trzeba było się powiedzieć po jakiejś ze stron. Znaczy, byli też ludzie, którym to tam w jakiś sposób było obojętne, a dla mnie to nie było obojętne, bo widziałem, co się dzieje, nie? Nie podobała mi się ta sytuacja, która była, te czołgi na ulicach, to zamykanie ludzi, i starałem się włączyć czynnie w opór przeciwko tej komunistycznej władzy, nie? Założyliśmy taką organizację, która się nazywała Młodzieżowe Jednostki Oporu. Tak jak potrafiliśmy, to żeśmy starali się zwalczać komunę, nie? To były różne akcje ulotkowe, jak robiliśmy swoje ulotki, jakieś napisy na murach. Też taka działalność stricto sabotażowo-dywersyjna. W wydawnictwach podziemnych czasami były podawane adresy różnych SB-ków albo jakichś tam agentów czy tam kapusiów. My żeśmy udawali się pod adres, który tam był podany w tej publikacji, i żeśmy malowali drzwi. Parę razy żeśmy wybijali okna nawet. To było trochę niebezpieczne, bo jeżeli by nas ktoś wtedy ujął na gorącym uczynku, to groziło nam dosyć poważne konsekwencje. Jakoś po prostu mieliśmy szczęście na tyle, że zawsze nam się to udawało bezkonfliktowo zrobić, nikt nas nie nakrył, nie? No ale organizacja długo nie podziałała, bo została namierzona przez SB. Kolega, który drukował, został zatrzymany. Po prostu organizacja została rozbita. Główny założyciel, który teraz jest w KODzie. Z uwagi na dawną przyjaźń nie będę podawał nazwiska. Został zatrzymany. No, praktycznie wydawaliśmy pierwszy numer takiego pisma Zarysy. Przy drugim numerze została właśnie przeprowadzona ta rewizja, wpadka, cały numer wpadł, no i tak organizacja została zinfiltrowana jak gdyby się wydaje, przez SB przestała istnieć, nie? Ja tam swoje, tam dalej robiłem to, co tam potrafiłem, jak uważałem najlepiej, no, co tam, że druk, korportaż, tak, inne takie poboczne tematy. I potem Waldek Kras zaproponował mi uczestnictwo w MKO, czyli tam Międzyszkolny Komitet Oporu. Moja pomoc polegałaby na tym, że było zakładane takie pismo, biuletyn informacyjny uczniów szkół technicznych, w skrócie BIUST. Ja tam miałem wejść do redakcji, bo uczęszczałem do szkoły ekonomicznej, więc to pismo miało być skierowane głównie do młodzieży uczącej się w szkołach technicznych. Bo było wcześniej takie pismo Szkoła, nie? Szkoła Podziemna, nazwa, które było głównie skierowane do uczniów ogólniaków. No, wyszło kilkanaście numerów, to był taki nieregularnik. Aż praktycznie wychodziło do końca PRL-u, nie? Do 89 roku. Ja jeszcze byłem zaangażowany jako ministrant w parafii świętego Klemensa Dworzaka przy Lej Pracy. Tam był taki ksiądz Adam Wiktor, który organizował mszę za ojczyznę co miesiąc. Ja tam byłem ministrantem i tam też działało takie duszpasterstwo ludzi pracy. Tam też pomagałem. Pokrótce, taki ciekawy epizod miałem, bo w 86 roku w lipcu były organizowane takie akcje w obronie więźniów politycznych, że osoby wychodziły z takimi banerami na sobie, takimi tak zwanymi kanapkami, i tam były z napisami wolnić Frasyniuka. Ja tam uczestniczyłem w osłonie tych manifestacji i tam z jednej z tych akcji zostałem zatrzymany już po całej akcji, gdzieś tam mnie wywleczono z tramwaju i postawiono mi zarzut taki dosyć ciekawy, bo to była artykuł 265, czyna napaść na funkcjonariusza MO. No i zostałem sankcję prokuratorską. Wylądowałem w areszcie śledczym na Świebockiej. Akurat o tyle miałem szczęście, że w tym czasie ogłoszono tą amnestię i przesiedziałem dosłownie 2 tygodnie w tym areszcie i zostałem właśnie zwolniony na mocy amnestii. I jakoś mi się to po prostu rozeszło po kościach, bo tak pewnie bym dostał jakiś wyrok, nie wiem, może bym na pewno siedział, może bym dostał w zawieszeniu, ale na pewno gdzieś 3 miesiące siedział w więzieniu, a tak tylko dwa tygodnie darmowych wczasów miałem, wikt i opierunek.
Na koszt firmy.
Jeszcze po drodze mi się zdarzyło parę razy 48 godzin, bo tam miałem kilka kolegiów, bo byłem zatrzymywany w czasie manifestacji. No tam miałem 3 albo 4 kolegi, po kilka tysięcy zamianą na areszt, nie? Za takie różne sprawki swoje.
Na przykład?
Na przykład z kolegą Darkiem, takim, żeśmy rozrzucali ulotki MKO w domu towarowym. PEDET to się teraz nazywa Renoma. No i tam nas nakryli też kolegium. Tam na manifestacji zostałem parę razy zatrzymany, też kolegium. No, takie tam drobne rzeczy, nie?
W manifestacji po prostu pan szedł, czy nie wiem, z jakimś transparentem, albo rzucał pan kamieniami, albo coś takiego?
Właśnie ja nie rzucałem kamieniami. Mnie to nie rajcowało. Jakoś tak uczestniczyłem w manifestacji, oczywiście czynne jakieś okrzyki wznosiłem, które w tamtych czasach się wznosiło, ale jakoś nie miałem pędu do tego, żeby rzucać kamieniami, no jakoś, nie wiem. Po prostu robili kocioł, podjeżdżały samochody i łapali, kurde. A ja, że byłem, miałem niestety wysoki wzrost, to byłem z daleka widoczny, więc
łatwo był pan rozpoznawany.
Łatwo byłem namierzalny, nie?
Tak. Aby zdarzały się chyba takie manifestacje, żeby milicjanci oblewali farbą ludzi.
Tak, tak. To mieli polewaczki w jakimś czerwonym albo niebieskim kolorze, już nie pamiętam, i w ten sposób namierzali danych osobników, którzy uczestniczyli w manifestacji, jeżeli mieli po prostu
tak, poplamioną
odzież.
Tak. Panu się tak zdarzyło, czy?
Nie. Nie, mi nie. nas na przykład pamięta, że identyfikowali po brudnych rękach. Bo jak ktoś miał brudne ręce, czyli rzucał kamieniami, bo kamienie były brudne, jakiś bruk był prany, który był od razu namierzalny przez to, że miał brudne ręce. Jak kogoś złapali, kazali pokazywać ręce, nie?
Akcja czyste ręce.
Tak.
A te akcje inaczej. Te młodzieżowe jednostki oporu zostały założone. O, i jeszcze inaczej. Do jakiej szkoły pan chodził? Do szkoły ekonomicznej, tak?
Czyli... Nie, ja chodziłem najpierw dochodziłem do szkoły, do liceum gastronomicznego przy Kamiennej we Wrocławiu.
O.
Tam 4 lata do matury.
Mhm.
A potem chodziłem do policjalnego studium ekonomiczno-administracyjnego na Worcela.
Mhm.
Gdzie też taka fajna była sytuacja, bo prowadziłem w zastępstwie radiowęzeł i puściłem przez radiowęzeł utwór kultu pod tytułem Gaz na ulicach i przez to zostałem zawieszony w czynnościach słuchacza, a ojciec musiał mój przychodzić do dyrekcji się tłumaczyć, nie, za mnie, bo puściłem nieprawomyślną piosenkę, nie? Tam też żeśmy organizowali różne akcje w tej szkole z kolegami, też żeśmy rozrzucali ulotki, co tam było dla niektórych szokiem, bo to była taka babska szkoła, gdzie się praktycznie wcześniej nic nie działo, nie?
Mm.
Nic tam się nie działo, no jak tam żeśmy zaczęli tam prawie tydzień w tydzień rozrzucać jakieś, przyklejać ulotki, to też wzbudziło niepokój wśród dyrekcji, nie?
Mm. A zainteresowanie wśród uczniów wzbudziło?
No wśród niektórych tak, na pewno, ale jakiegoś tam, żeby tam masowo ktoś w tym uczestniczył, to nie, no bo szczerze mówiąc w takich manifestacjach czy w jakimś takich imprezach to młodzież, szczerze powiedziawszy, to nie angażowała się tak masowo, nie jak to niby, że teraz ktoś mówi, że to był masowy opór przeciwko komunie, to jest nieprawda, no. Działały jednostki.
Mm.
Jednostki tylko działały, prawie ci sami cały czas, nie?
Mm.
W mniejszości byliśmy. Większość to była ludzi, którzy byli obojętni, albo się bali, albo ich tych nie interesowało, nie?
Mm.
Szczególnie jak ja byłem w środowisku takich, gdzie było większość dziewczyn.
Mm.
Dziewczyny, bo większość dziewczyn się to nie angażowała w politykę w ogóle.
Mm. No rozumiem, znaczy w tej szkole ekonomicznej było więcej dziewczyn niż
chłopaków?
Tak, niż
w poprzedniej szkole też, bo też jak chodziłem do gastronomicznej, to tam też było większość dziewczyn, nie?
Ale jak, nie wiem, na przykład właśnie rozrzuciliście ulotki, czy przykleiliście jakiś plakat, to potem, to tam na przykład zostawiliście jakiś kontakt do siebie?
Nie, no gdzie, to była konspiracja.
Mm.
Nikt nie ten. Na tym to polegało, jak ktoś tego nie pamięta, nawet nie wie, o co chodzi, że... To były anonimowe ulotki, to tam precz z komuną, czy tam Solidarność żyje, walczy, zwycięży, nie? I nie że ktoś podawał namiary do siebie, no bo to mijało się z celem, no. Zaraz by go mieli na widelcu, nie? To chodziło o to, żeby to prowadzić działalność w konspiracji, żeby się nikt o tym nie dowiedział, no, a tym bardziej SB.
Ja po prostu się zastanawiam, czy na przykład ktoś się do tych, do pana, czy do któregoś z tych kolegów zgłosił na przykład, czy znalazł jakoś, że słuchajcie, ja też chcę z wami tam protestować.
W szkole,
prawda?
Na pewno takie osoby się wyłapywało, bo jak się dyskutowało o jakichś tam tematach na przerwie, nie, ktoś się dołączał i widać było, że go to interesuje, że ma też takie poglądy, no to wtedy z takim człowiekiem się nawiązywało kontakt i w jakiś sposób się tam go sprawdzało, no czy faktycznie ten, jak ja mogłem sprawdzić, czy ktoś faktycznie ma takie poglądy, czy to jest agent nasłany, no tylko w rozmowie mogłem takiego człowieka sprawdzić, no nie wiem, jak mu dawałem ulotkę, na przykład brał ulotkę, czytał, czy tam mówiłem mu, że jest jakieś spotkanie, jakiś wykład gdzieś w kościele, i on szedł tam, faktycznie widać, że byłoby przejawy jakichś zainteresowania. W ten sposób się uzyskiwało znajomości. Nie?
Czyli parę osób się wam udało wciągnąć, tak? Taką,
To niektórzy byli tacy, że tam mogli nawet przeczytać ulotkę, czy coś się tam wypowiedzieć, ale żeby się tam bardziej angażować, to nie, bo się bali, nie? Żeby ich ze szkoły nie usunęto, no nie wiem, mieli swoje powody. Nie?
Ale w parę osób te EMIO to założyliście, prawda?
Tak.
To było w tej w liceum, w gastronomicznym, czy?
Nie, to była organizacja taka ogólnomłodzieżowa. Mhm.
Z kilku szkół, tak?
Nawet z kilkunastu szkół. Mhm. Sama nazwa wskazuje, młodzieżowe jednostki oporu, czyli jednostka, która przejawia opór przeciwko komunie, nie? Mhm. Na pewno w tej organizacji działało z kilkadziesiąt osób, nie? Mhm. Bo jak była pielgrzymka papieska w Wrocławiu w 83 roku, to ta organizacja mocno zaznaczyła swoją obecność, bo były transparenty widoczne, na przykład Solidarność i podpis taki mały MJO. I tych transparentów było z kilkanaście osób zaangażowanych w zorganizowanie, namalowanie, zrobienie tych transparentów było kilkanaście, więc organizacja po prostu miała pewien rozgłos, pewien oddźwięk wśród młodzieży. Mhm. A potem jak została rozbita, no bo główny organizator, drukarz został zatrzymany i siedział w więzieniu, były przesłuchania, były rewizje, nie, no to siłą rzeczy ta organizacja przestała działać. No.
Kto był tym drukarzem, może pan powiedzieć? Czy woli pan nie mówić?
No właśnie nie chcę wymieniać jego imienia, nazwiska, bo teraz trochę jesteśmy po różnych stronach barykady, jak on jest w kodzie, to...
No rozumiem. A kogoś...
A głównym założycielem, no to mogę, oprócz niego, no to był Piotr Buzar, Ewa Kapała, obecnie Stewart chyba się nazywa. Mhm. No i wiadomo, była konspiracja, to tam raczej nazwisk się nie podawało, nie? Mhm. Staraliśmy tylko się posługiwać imionami, czy tam się posługiwało, czy to prawdziwe imiona było, czy jakiś tam pseudonim, już nie pamiętam, nie? Znaczy organizacja była taka, raczej mało zachowywała konspiracji, więc wszystko było robione na żywioł, więc tym bardziej przez to została szybko namierzona przez SB.
Kiedy była ta wpadka?
Pamiętam. No to już tak mi się trochę zatarło, ale chyba to był 84 albo 5 rok. Mhm. Znaczy organizacja może działała, nie wiem, półtora, dwa lata. 83 do 85 to już była końcówka, nie?
Sam moment powstania, założenia, ta rozmowa, jakby nie wiem kiedy, dobra, to od dzisiaj działamy jako MJO. Pamięta pan ten moment, czy to? Był pan przy tym, czy?
Nie za bardzo pamiętam, bo musiałby pan spytać Piotra Buzara, podać do niego namiar, będzie pan z nim rozmawiał, to on może pamięta bardziej niż ja.
No chętnie. To pan, to później wezmę do niego.
Tak.
Do niego namiar. Dobra. Pana Waldemara Krasa to jak pan poznał? Bo on go pana wciągnął bardziej, Wenka, no, prawda?
Waldka to poznałem w ten sposób, że jak była jakaś manifestacja, to spotkałem na tej manifestacji właśnie Piotrka Buzara i Piotrek Buzar mówił, chodź tutaj, to było na Sienkiewicza, chodź pójdziemy do, tu mam kolegę, nie? On tutaj mieszka i mnie wprowadził właśnie do mieszkania i tam mieszkał Waldek. A Waldek wtedy robił nasłuch SB-ckiego radia, czyli miał jakiś tam skaner, gdzie był nastawiony na częstotliwość milicyjną i tam wysłuchiwał tych komunikatów. I tak w ten sposób poznałem Waldka, nie?
Pamięta pan, który to był rok?
Nie wiem, albo czwarty, albo piąty, nie pamiętam.
Po
teraz.
Po rozbiciu tych jednostek, tak?
Tak, tak. Waldek tam działał gdzieś w jakiejś innej strukturze. Dosyć mocno, nie?
Wchodzi pan w struktury MKO, tak? I tam nie od razu pan trafia do biustu, tak?
Tak, tak, tak. Tam do redakcji świeżo utworzonej.
Pisze pan teksty, czy ten, czy redaguje, czy...
Redaguje, pisze teksty.
Pod pseudonimem?
Tak, oczywiście.
Mogę
no jak?
Mogę zapytać jakim? Czy woli pan...
Konrad W, czy coś takiego?
Miałem w rękach parę numerów, prawda, to tam przeglądają, to się zastanawiałem, co to za ludzie, czy to prawdziwe nazwiska, prawda, i tak dalej. Ale ten, a skąd braliście materiały, skąd braliście papier na przykład?
My się nie zajmowaliśmy drukiem, tylko przekazywaliśmy gotowe teksty dalej i tam było drukowane, nie? Na sicie, potem pod koniec chyba na offsecie.
A redakcja gdzie się mieściła? Czy tam
kościele na spotkania redakcji były, spotkania były organizowane w kościele
Dworzaka?
Nie. W Salezjanów na Młodych Techników. Tam był przeważnie, bo tam jeden z kolegów, który był w redakcji, on miał tam dostęp do, bo był tam w oazie, czy ministrantem był Tomek Siewierz. Nie, on z nim kontakt, nie wiem, co się z nim dzieje. Mhm. Szukałem go tam, ale nie mogłem go nigdzie namierzyć. Mhm. Nie wiem, nie widziałem go już było 20 parę lat.
I to było tak, że sobie przychodziliście na jakąś umówioną dzień, godzinę, swoje teksty przekazywaliście?
Tak, tak, tak. Tak. Myśmy dobierali teksty, powiedzmy, które mają być na pierwszej stronie, które na jakimś tam kolejnym, po prostu było omawiane. Mhm. Ten tekst pójdzie tu, ten tu. Mhm. Tam jakieś były też grafiki, jakieś rysuneczki, nie? Włączane w to. Zresztą jak pan przeglądał, to pan widział, nie?
No ja przeglądałem, ja widziałem, ale chodzi też o to, żeby inni też się dowiedzieli. No. Więc najlepiej niech ten.
Zwyczajnego parę kartek tam, a pięć.
O czym pan pisał?
No, o tym, co mnie boli, nie? Już nie pamiętam dokładnie, coś tam zawsze starałem się napisać, no. Może tam nie byłem zbyt płodny, co inni byli więcej płodni, nie?
Nie, bo czy jakieś sprawozdania z manifestacji, albo kto gdzie kogo gdzie przymknęli, czy zawiesili w prawach ucznia, czy raczej jakieś teoretyczne rozważania, jak powinna wyglądać wolna Polska?
Tam wszystko było, taki miszmasz, po prostu nie było żadnej określonej tematyki. To, co uważaliśmy, że ma się znaleźć, to się znajdowało, nie? Począwszy od jakichś tam, nie wiem, relacji z koncertów rockowych, a skończywszy na jakimś tam programie uczniów samorządowym, nie? A nawet też były jakieś poruszane tematyki z historii stosunków polsko-sowieckich, nie? To tematyka, no, to różnorodna.
I pan działał, pisał, redagował do końca?
Tak, do końca.
Do 89?
Do końca, samiutkiego końca.
W jakichś strukturach jeszcze pan był, czy tylko w MKO?
Nie byłem. Nawet ja byłem, nie byłem, ja nie byłem w SW, czy byłem tylko sympatykiem, nie? Kolportowałem prasę SW, ale nie byłem w jakiejś tam ściśle konspiracyjnej organizacji SW, nie byłem zaprzysiężonym członkiem, tylko jako sympatyk.
A rozmawiał pan na przykład, stykał się pan właśnie z solidarnościowcami z SW?
No tak, tak. Stykałem się, bo prasę podziemną od nich pobierałem, też przekazywałem swoją, nie? Miałem kontakt z nimi na bieżąco.
Jak taki kontakt wyglądał?
Normalnie. W określonym dniu, czy tam w określonej porze się przychodziło do mieszkania. Przynosiło się te gazetki i książki. Dawało się swoje, pobierało się tamte, co oni posiadali. Już to przeważnie raz w tygodniu był kontakt, że była wymiana prasy, nie, czy książek.
Znaczy ja panu chcę po prostu zadać parę takich trochę oczywistych pytań, żeby ludzie, którzy nigdy się z tym nie zetknęli, też mieli jakieś pojęcie o tym, jak to się działo, jak to wyglądało. A rok tam 87-88, ta druga fala, pierwsza fala strajków właściwie po stanie wojennym. Jak pan to pamięta?
Co, strajki to takie, w Wrocławiu to raczej były rachityczne. No. Nie pamiętam, żeby to było jakieś widoczne. No. Jakieś tam były przestoje w pracy. No. Nie były takie strajki takie poważne.
Manifestacje, jakaś tam pomarańczowa alternatywa.
Manifestacje to tak, no, manifestacje były do reguły organizowane w rocznicę porozumień sierpniowych, czyli tam największa manifestacja to była 31 sierpnia 82 roku, gdzie tam uczestniczyło, tak mi się wydaje, no, kilkadziesiąt tysięcy osób, że sobie nie mogli poradzić. No i tam praktycznie co roku były takie manifestacje, które tam już z biegiem lat raczej już były coraz mniejsze, bo ludzie byli zniechęceni, zmęczeni, nie wiem. Coraz mniej ludzi się angażowało w te manifestacje. Tak samo w działalność. Dużo ludzi się wykruszyło, przestało działać, nie wiem, wyjechało, wymigrowało. To zresztą były nieliczne jednostki, które do końca po prostu działały, nie?
A ponoć ten, ponoć właśnie od około 87 roku znowu była fala wznosząca, że na manifestacje nagle zaczęło przychodzić coraz więcej tych ludzi i też zaczęło się więcej angażować w jakieś. Tak.
Raczej.
Zauważył pan coś takiego?
Nie, raczej nie zauważyłem, raczej odwrotnie.
Tak? Że do końca, do 80.
Może, jak już można było wtedy, jak było okrągły stół, jak już praktycznie ten ucisk komuny zelżał, no to wtedy może tam ludzie jakoś się przestali bać i tam uczestniczyli bardziej czynnie, że nie bali się pójść na manifestację, ale 6-7 to jest marazm, nie? Mhm. Jeszcze pamiętam, jak w 87 był papież i w Gdańsku byliśmy na tej mszy na Zaspie, no to później była manifestacja, to wszystko było regularne pałowanie. Mhm. Zatrzymywanie ludzi, pałowanie, bicie.
Pan też dostał?
Nie, mi się udało akurat wtedy. Jak nawet nie poczułem gazu, nie? W masie jakoś mi się udało przemknąć z powrotem do domu. Bo też był wyjazd zorganizowany tutaj z duszpasterstwa ludzi pracy i do autokaru i z powrotem do Wrocławia.
Czy nie nocowaliście gdzieś tam w Gdańsku?
Nocowaliśmy chyba w szkole, jak pamiętam, nie? Tam był taki zorganizowany jakiś nocleg w szkole. Coś tak pamiętam, jak przez mgłę.
Pojechaliście jako duszpasterstwo ludzi pracy, tak?
Tak, tak, tak.
A właśnie sam okrągły stół, jak się pan dowiedział, że są takie rozmowy, że opozycja, Solidarność zasiada z PZPR-em? Znaczy,
ja traktowałem okrągły stół, właśnie dałem się oszukać, byłem po prostu wydymany. Jeden z wydymanych. Myślałem, że to faktycznie jest koniec komuny i że będą jakieś prowadzone rozmowy takie, żeby tą komunę pozbawić władzy, a to się z biegiem czasu okazało, że oni się po prostu dogadali z komunistami i komuniści suchą stopą przeszli po prostu przez tą transformację i zrobili sobie ciepłe interesiki, dorwali się do żłoba i ciągnęli profity później z III Rzeczpospolitej.
Ale wtedy, nie, proszę.
No, po prostu zostałem oszukany, nie? Mi się wydawało, że to ma gdzieś pójść w innym kierunku, że mamy zerwać radykalnie z komuną, a to się zupełnie inaczej potoczyły sprawy, nie?
Oczekiwał pan w 89 roku, ucieszył się pan, nie? Że są rozmowy, tak? Tak, no, dobrze zrozumiałem?
Byłem zwolennikiem, no nie byłem przeciwnikiem okrągłego stołu akurat wtedy. Dopiero potem z biegiem czasu, widząc co się dzieje, to dochodzę do tego wniosku, że to po prostu dogadali się z komunistami, zdrajcy. Michnik, Kuroń, Frasyniuk i inni, to są zdrajcy dla mnie teraz.
Czy mogę zapytać o jakby pana życie zawodowe, jakby było tam, bo do 89 roku pan był w tym policjalnym studium ekonomicznym, tak?
Tak, ja byłem właśnie jeszcze, jak był 89 rok, okrągły stół się zaczynał, to ja tam kończyłem tą szkołę, nie? I tam organizowałem taki wiec, gdzie tam przyszedł ten Leszek Budrewicz, ten szkodziarz teraz i praktycznie to już była końcówka komuny, nie?
Jaki wiec? Mogę tam...
No tak wiec taki młodzieżowy, że tam popieramy Solidarność, nie? Że tu jesteśmy za zmianami, nie?
Było w budynku tej szkoły?
Tak, tak. No nawet dużo ludzi przyszło na ten wiec, nie? Do młodzieży było chyba, to byłem zdziwiony. Odwaga staniała wtedy już.
Zaprosił pan Leszka Budrewicza. Ktoś panu pomagał jeszcze w zorganizowaniu tego? No bo to trzeba przecież jakoś powiadomić ludzi, że będzie coś takiego, właśnie zaprosić gościa, coś powiedzieć chyba na tym.
Nie, no to była taka po prostu ta szeptana propaganda, że tu będzie nawet tam wśród nauczycieli, tam było kilku nauczycieli, którzy byli tak nastawieni prosolidarnościowo. No pamiętam, że tam jakaś pani od WF-u czy pan z jakichś przedmiotów technicznych, to to po prostu była puszczona informacja taką wśród ludzi. Już nie pamiętam, czy jakieś żeśmy plakaty wieszali, może chyba były jakieś plakaty, że będzie spotkanie i tam nawet frekwencja była dosyć duża, nie?
To było w czasie lekcji, czy już po lekcji?
To było na przerwie chyba, na przerwie dłużej.
Jakieś transparenty? Jakieś...
Nie, musiałby pan porozmawiać z tym, z panem redaktorem, bo ja z nim chodziłem do klasy z Marcinem Rybakiem.
O, słyszałem nazwisko. On jakby też był współorganizatorem, tak?
Tak, 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 też.
Dobra. W 80 roku, jak wystajki sierpniowe, pan był w gastronomiku, tak?
Znaczy ja wtedy zacząłem chodzić do gastronomika, pierwsza klasa to była, w sierpniu to jeszcze były wakacje, a w wrześniu zacząłem naukę, nie? W liceum gastronomicznym.
Dowiedział się pan jakby od razu w sierpniu, że są takie strajki, czy
dopiero... Tak, bo mój ojciec pracował w Fawagu i strajkował, nie? Taki był duży zakład, Fawag Wrocław, gdzie produkowano wagony, lokomotywy, teraz to się nazywa jakiś Bombardier.
Tak.
Wtedy pracowało chyba 8 tysięcy osób, to był największy zakład Wrocławia, nie? Mój ojciec tam pracował i tam strajkował, nie? Przychodziłem do ojca, czy tam przekazywałem mu jedzenie.
Czyli, że się tak wyrażę, dom był jednoznacznie antykomunistyczny?
Znaczy tak nie do końca, bo mój ojciec był w partii, w PZPR-ze i dopiero w stanie wojennym rzucił legitymacją, nie? On też taki był ostrożny, raczej koniunkturalista. Więc to nie do końca, że był taki dom jednoznacznie. Ja raczej tam wiodłem inicjatywę w tym temacie.
Pan stał się radykałem.
Tak, ja byłem radykalnie antykomunistycznie nastawiony.
A dlaczego pan stał? Został pan antykomunistą?
Nie, miałem taką wrażliwość, że po prostu widziałem, że to się źle dzieje. Chciałem, żeby Polska była wolnym krajem, niepodległym, żeby można było głosić różne poglądy, żeby system socjalistyczny został zniesiony, bo to by dla mnie było chore, jakieś gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Uważałem, że to jest pomyłka, że kapitalizm to jest normalny system, a socjalizm to jest jakiś wymysł chorych ludzi, który w ogóle nie odpowiada rzeczywistości, że jest pomyłką zwykłą, no, że tu nic się nie dzieje, no po prostu lipa, no totalna lipa. Jak można popierać taki system, gdzie jest wszystko na kartki? Nie ma, brakuje wszystkiego, no po mięso trzeba stać całymi godzinami, nie ma papieru toaletowego. Wtedy nie było jeszcze internetu, komórek, no to no głupie załatwienie, nie mogłem mieć telefonu zwykłego, stacjonarnego. No nie mogłem, bo nie było okablowania, trzeba było czekać, no paranoja, na każdym szarzyzna, no nie ma nic w sklepach, nie ma w co się ubrać, nie ma butów. Podstawowych rzeczy nie mogli zapewnić bytowych ludziom. Ludzie mało zarabiali, tyrali całymi dniami, mało zarabiali, nie było na, jak dostałem rower, to byłem kurde cały szczęśliwy na komunie, no rower, zwykła rzecz. I tak ze wszystkim było, no wieczna udręka w tym systemie. Kłamstwo, wszechogarniające kłamstwo, które się, które było sączone z prasy, która waliła w jeden ton, w jedną tonację, tylko komunistyczna propaganda, w telewizji to samo, brednie, kłamstwa na temat stosunków naszych, na przykład o Katyniu, że to Niemcy zamordowali, no i takie inne tematy wszystkie były kłamliwe, no, opowiadane. No. Na każdym kroku byłem po prostu indoktrynowany, okłamywano mnie, widziałem, że zupełnie rzeczywistość jest inna, więc dlatego jak ktoś jest normalny, to musiał reagować, musiał być przeciwko, nie?
A o Katyniu sam kiedy się pan dowiedział? I od kogo?
No, Były wydawnictwa tam w Solidarności na Mazowieckiej, była drukarnia, gdzie drukowano różne wydawnictwa bezdebitowe. I tam się o tym dowiadywałem, o tej prawdziwej historii, nie? No, czytałem różne, jak o morderstwach komunistów, to mi się krew wrzała, nie? Że oni tak, że można tak robić, nie? Dlatego byłem przeciwny temu systemowi. Dalej jestem przeciwny kłamstwu i dalej mnie to boli, dotyka. Staram się jakoś tak dążyć do prawdy, nie? No.
Jakby sam pan jakby zobaczył, że nie było nikogo, tak, jakby kto by pana, nie wiem, wychowywał w takim patriotyczno-prawicowym duchu.
Nie, ja sam do tego wniosku doszedłem, widząc, co się dzieje w kraju, nie? Sam.
No to też pytamy, wszystkich, z którymi rozmawiamy, pytamy, czy była jakaś na przykład osoba, która wywarła wpływ, czy z jakiego domu, prawda, pan pochodzi, czy właśnie ten... no, czy właśnie, jak to się stało, tak, że takie, a nie inne poglądy się, tak, więc tak. Czyli tak, podsumowując, rok 80, strajk w Pafawagu, dowiaduje się pan, że jest Solidarność, powstaje Solidarność i zaczyna pan tam na tą Mazowiecką przychodzić i pobierać taką wywrotową literaturę.
Tak jest. Wczytywać się, poznawać prawdziwą historię Polski. Interesować się w ogóle, co się dzieje w kraju, nie? Tymi przemianami, nie?
Stwierdził pan, że w szkole też trzeba coś takiego ludziom przekazać, tak?
Tak, tak. Trzeba się opowiedzieć czynnie po jakiejś ze stron. Nie można być biernie, stać i nic nie robić, tylko trzeba się włączyć, trzeba coś od siebie dać, nie?
A jakiejś takiej najbardziej spektakularnej akcji pan może opowiedzieć swojej?
Taka ciekawostka, to wybiliśmy szyby tam w jakimś domu jakiemuś SBK-owi i potem kolega zadzwonił, bo był telefon podany i zadzwonił do niego, czy ma przeciąg. A on coś tam strachliwie odpowiadając, że chciał jakoś, nie wiem, przedłużyć rozmowę, ale oczywiście z budki dzwonił, więc nie mógłby być namierzony. I jeszcze stwierdził na koniec kolega, żeby uważał, żeby przestał donosić, bo mu się nabawi kolki ołowianej.
Ojoj, to już są te.
No bo w pewnym momencie rozważaliśmy taką ewentualność, żeby się wyposażyć w broń ostrą. Tacy byliśmy radykalnie nastawieni.
Wiedzieliście, skąd ją zdobyć?
No tam, nie wiem, jakieś kroki były poczynione, no. Może szczęście od Boga, że żeśmy tej broni nie zdobyli, bo może nawet byśmy ją użyli, nie? I tak by się skończyło jak z tym karosem. Pewnie pan słyszał, że w czasie odbierania broni milicjantowi nazwiskiem Karos, to został postrzelony i zmarł. I tak, potem te osoby zostały mocno wyroki. Jeden chyba 25 lat więzienia, drugi chyba 15, już nie pamiętam. Sprawa jest na pewno do...
Tak, to byli tacy bardzo młodzi ludzie,
tak,
w Warszawie.
Tak, to w Warszawie było.
Oni byli jakoś z którymś tam też duszpasterstwem powiązani, jakiś ksiądz miał nawet z tego tytułu.
No ksiądz siedział też.
Tak, tak.
Ksiądz też normalnie dostał wyrok. Ten ksiądz później został zamordowany przez nieznanych sprawców. Do tej pory nie.
To był chyba, to nie był ksiądz Zych przypadkiem?
Tak. Do tej pory sprawa nie jest wyjaśniona, że został znaleziony gdzieś tam niby pod wpływem alkoholu, gdzieś tam na przystanku został znaleziony i też sprawcy nieznani, wiadomo kto. SB, jakieś komando śmierci.
Tak, jakieś tak, to było jedno z ostatnich morderstw w PRL-u. Tak, 68, 9 nawet rok.
Tak. Sytuacja była dosyć głośna.
A współpracę z księdzem Wiktorem, jak pan?
Bardzo pozytywnie, nie?
Jak pan tam trafił?
Znaczy byłem ministrantem w tej parafii. Akurat mieszkałem w tej parafii blisko kościoła i byłem ministrantem i tak to się potoczyło jeszcze. Tam pomagałem, byłem przez ojczyznę.
Syn robotnika, PZPR-owca, ministrantem? Dziwne.
No, się pan zdziwił, większość PZPR-owców to byli ludzie wierzący. trafiali do PZPR-u z czysto prozaicznych przyczyn, po prostu dla korzyści materialnych, a mieli poglądy inne, zupełnie albo obojętne, wcale nie byli komunistami, tylko
tak.
Jak było chyba 3 miliony Polaków w PZPR-ze, to nie, to podejrzewam, żeby to większość to nie byli ideowcy, tylko po prostu koniunkturaliści, którzy nastawieni
tak.
tylko na,
tak.
na korzyści materialne, nie?
Też, broń Boże, nie chcę jakby pozbawiać czci pana ojca, tak zadałem, powiedziałem tak, tak, żeby pana sprowokować trochę, prawda? Bo ja rozumiem, że na mieszkanie tak. się czekało, prawda?
Tak, tak, tak można dalej. Było szybciej dostać mieszkanie, no cokolwiek, talon na samochód. Dla ludzi, którzy te nie pamiętają tych czasów, nie żyli w tych czasach, to dla nich to jest jakaś, jakaś paranoja, żeby dostać talon na samochód, że nie można było iść do sklepu, do salonu sobie kupić, nie?
Tak, tak.
Nie było samochodów, trzeba było dostać talon. A żeby dostać talon, to trzeba było być w układzie komunistycznym, nie? Mieć znajomości.
No właśnie. Jak długo tym demonstrantem pan był? Też do końca? Do 89?
Do końca, no. Aż przestałem tam mieszkać, bo ja się tam wyprowadziłem z tego miejsca, to już było 93 rok, nie?
Już pan do własnego mieszkania jakoś tam się...
Tak, tak zmieniłem zupełnie dzielnicę Wrocławia, nie? Teraz mieszkam tu.
A tam przy Alei Pracy, to w tym rejonie to pan się tam urodził, czy też się pan...
Tak, tak. Ja tam chodziłem do szkoły, do podstawówki, praktycznie od urodzenia tam mieszkałem.
Coś jeszcze pan chce od siebie?
Nie wiem, chyba już się tak rozgadałem, że już chyba wszystko powiedziałem.
Nie, to ten, broń Boże, się pan nie rozgadał. Bardzo oszczędnie pan mówi.
Tak?
Tak, tak.
Jak na mnie, to chyba się rozgadałem.
To zależy. Czyli coś tam, szkoła, rodzice, jednostki oporu, MKO, kiedy wpadki. No dobra. A, jeszcze właśnie, to mówi pan, że został pan wyciągnięty z tramwaju przez milicjantów podczas akcji osłaniania tej akcji kanapkowej.
Tak, tak, tak.
Na czym polegała ta osłona, którą pan wykonywał? O co to chodziło?
Znaczy ja akurat wtedy postanowiłem sobie, że nie będę uczestniczył czynnie w tych akcjach, bo miałem egzaminy na wyższą uczelnię.
Mhm.
Czyli starałem się miarkować, żeby mnie nie zatrzymali, bo AP chciał, że właśnie wtedy byłem po egzaminach pisemnych, które mi dobrze poszło i zostały mi jeszcze egzaminy ustne na historię. No i zostałem zatrzymany i nie mogłem przystąpić do egzaminów ustnych i tak miałem rok w plecy, nie?
Mhm.
No bo nie przystąpiłem do egzaminu. No nie mam.
Dlatego,
no
że pan siedział 2 tygodnie.
No, tak? Siedziałem, później wyszedłem, to już było za późno. Nie?
Ale tutaj mówię, na czym polegała sama akcja ta osłonowa? Co to
no
znaczy?
My mieliśmy tam jakieś ulotki rozrzucać. Już dokładnie nie pamiętam, nie, jak to było. Nie? No, uczestniczyć tam po prostu w tym, obserwować, jak to wygląda, podawać dalej, czy kiedy zostali zatrzymani, czy jak to wyglądało, no przeróżnie.
Czyli mieliście być też takimi świadkami, jakby
tak,
się
tak,
coś działo.
Tak, tak, tak. Tak.
Czyli zdawał pan na historię, tak?
Tak.
I w końcu dostał się pan w tym następnym roku?
Nie, właśnie. Zaniedbałem temat. Zająłem się czym innym.
Może pan powiedzieć tam, jak się panu później potoczyło, tak w dwóch słowach?
No, poszedłem do tego studium policjalnego, nie? To skończyłem.
Aha, okej, okay, bo ja myślałem, że to było po tym.
Nie dałem sobie już drugiej szansy, poszedłem później do tego policjalnego studium, skończyłem to studium, no i potem już do pracy.
Do pracy. No dobra. No to jest chyba ten. To chyba w takim razie.
Wszystko.
Wszystko, dziękuję bardzo. Bardzo krótko.